Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół we Włoszech protestuje przeciwko legalizacji zabójstwa przewlekle chorej kobiety.
Stolica Apostolska liczy, że światowa recesja nie zniweczy inicjatyw na rzecz rozwoju.
Kościół w Polsce modli się o pokój w Demokratycznej Republice Konga.
14 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Zgoda włoskiego sądu kasacyjnego, czyli Trybunału Najwyższej Instancji na zaprzestanie sztucznego odżywiania osoby w tak zwanym stanie wegetatywnym, wywołała gorące sprzeciwy. Przed naszym mikrofonem prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, arcybiskup Rino Fisichella.
Jest to decyzja o bardzo poważnych z etycznego punktu widzenia konsekwencjach. Chodzi o podniesienie ręki na ludzkie życie. Będziemy musieli być świadkami tego, jak młodej, 37-letniej kobiecie przestanie się podawać pokarm i wodę. Jest to osoba żywa, a nie sztucznie utrzymywana przy życiu za pomocą jakichś urządzeń. Samodzielnie oddycha, budzi się i zasypia. Trzeba też podkreślić, że jej zmysły doznają wrażeń. I właśnie takiej osobie przestanie się podawać wodę i pożywienie, skazując ją na śmierć w wielkim cierpieniu i wysiłku.
Decyzja sądu kasacyjnego w sprawie pozostającej od 16 lat w tak zwanym stanie wegetatywnym Eluany Englaro przypomina, że pod tym względem w ustawodawstwie włoskim istnieje luka. Powinno się jak najprędzej opracować prawo wyraźnie broniące ludzkiego życia przed eutanazją, powiedział arcybiskup Fisichella. Ten sam postulat wysunięto w komunikacie włoskiego episkopatu wydanym wczoraj, zaraz po ogłoszeniu bolesnego wyroku sądu kasacyjnego. Na decyzję Trybunału zareagowało szereg chrześcijańskich organizacji. Przewodniczący Związku Pracowników Katolickich zwrócił uwagę, że choć w wyroku nie mówi się wprost o eutanazji, obiektywnie trzeba przyznać, iż zezwala on na eutanazję bierną.
Obecny kryzys finansowy i prawdopodobnie długotrwała recesja mają tak naprawdę podłoże etyczne, jakim jest spadek zaufania i to nie tylko w odniesieniu do relacji ekonomiczno-finansowych. Takiego zdania jest arcybiskup Gianpaolo Crepaldi, który udzielił wywiadu Radiu Watykańskiemu przed weekendowym szczytem przywódców państw rozwiniętych i tzw. wschodzących, jaki odbędzie się w Waszyngtonie. Sekretarz papieskiej Rady Justitia et Pax wyraził przy tym obawę o los międzynarodowych zobowiązań względem rozwoju w obliczu zagrażającego mu kryzysu finansowego.
Uważam, że zaniechanie tego byłoby katastrofą. Trzeba znaleźć rozwiązania systemowe. Ufam, że jutrzejszy szczyt G21 dołączy pozytywnie do międzynarodowej konferencji z Dauchy. Wiemy, jak bardzo zależy Stolicy Apostolskiej na kwestii finansowania rozwoju, aby udało się go zatwierdzić i wprowadzić w życie z większym poczuciem odpowiedzialności ze strony państw. Powtórzę, chodzi o publiczne wsparcie dla rozwoju w wysokości 0,7% PKB ze strony państw bogatych na rzecz krajów biedniejszych. Chodzi o znalezienie nowych form finansowania walki z nędzą, uruchamiania procesów rozwoju itd.
Arcybiskup Crepaldi dodał, że zwiększenie interwencjonizmu państwowego jest w obecnej sytuacji nieuniknione. Jego zdaniem nie musiałoby do tego dojść, gdyby wolny rynek traktowano wcześniej jako środek, a nie jako cel sam w sobie. Sekretarz papieskiej Rady Justitia et Pax przestrzegł zarazem przed demonizowaniem rynku i ubóstwianiem państwa. Obecna tendencja do rządowego interwencjonizmu jest słuszna w obliczu recesji, jednak z zasady powinno się dążyć do równowagi między rynkiem, państwem i społeczeństwem obywatelskim.
Rozważania dotyczące skutków kryzysu nękającego Europę zdominowały jesienną sesję plenarną Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej. Odbyła się ona w Brukseli. W czasie spotkania biskupi Comese debatowali nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską.
Dyskutowano o niepewności dalszej reformy Unii Europejskiej wywołanej czerwcowym referendum w Irlandii. W części poświęconej inwazji rosyjskiej w Gruzji gościem był przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski. Wskazywał on na konieczność zacieśnienia współpracy między Unią a państwami byłego Związku Radzieckiego. W debacie poświęconej załamaniom rynków finansowych biskupi przyznali, że kryzys ten obnażył zaburzoną hierarchię wartości duchowych. Jednocześnie jednak kryzys ten oferuje możliwość głębszego zastanowienia się nad sposobem życia. To z kolei pozwala na refleksję nad koniecznością dostosowania stylu życia do postępujących zmian klimatycznych. Biskupi zgodzili się z wnioskami specjalnego raportu opracowanego na ich prośbę przez grono ekspertów. Raport ten nawołuje do zdystansowania się od dominujących postaw zorientowanych na konsumpcję. Odpowiedzią na wyzwanie, jakie niosą ze sobą powyższe zmiany, jest umiar, którego przesłanie zakorzenione jest w etyce chrześcijańskiej. W tym duchu biskupi wezwali do poszanowania niedzieli jako jednej z podstaw europejskiego modelu społecznego. Sesja plenarna została przygotowana przez księdza profesora Piotra Mazurkiewicza, który od początku października pełni funkcję sekretarza generalnego Komese. Z Brukseli dla Radia Watykańskiego Joanna Łopatowska.
Biskupi Paragwaju zdementowali prasowe doniesienie, jakoby podjęli się zarządzania Państwowym Funduszem Socjalnym na rzecz rolników. Został on utworzony przez prezydenta Fernando Lugo, który zaproponował Kościołowi, by zajął się dystrybucją 15 milionów dolarów przeznaczonych na pomoc dla najbiedniejszej ludności wiejskiej. Z tych funduszy miałyby zostać sfinansowane inicjatywy na rzecz rozwoju rolnictwa, służby zdrowia i ośrodków dożywiania oraz budowa dróg.
W specjalnym komunikacie biskupi piszą, że Kościół został zaproszony do współpracy, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Jak czytamy, Komisja do Spraw Społecznych Paragwajskiego Episkopatu przedstawi tę propozycję pod dyskusję. Sprawa tzw. planu Itaipu budzi w Paragwaju wiele emocji. Doświadczenie uczy bowiem, że wiele pieniędzy, zainicjowanych jeszcze przez poprzedniego prezydenta Nicanora Duarte funduszy socjalnych, wyparowało na skutek szerzącej się korupcji. Paragwajska prasa donosi, że zniknęły co najmniej 2 miliony dolarów.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Obrona życia i rodziny, kryzys gospodarczy i nędza oraz wychowanie i ochrona zdrowia. Takie tematy znalazły się w przesłaniu biskupów Meksyku, którzy zakończyli sesję plenarną. Ważnym wydarzeniem obrad było spotkanie episkopatu z prezydentem Felipe Calderonem poświęcone kwestiom społecznym, które następnie znalazły się w dokumencie. Meksykańscy biskupi formułują zadania dla katolickiego laikatu, wpisując je w rozpoczętą ewangelizacyjną misję kontynentalną.
W przesłaniu wezwano wiernych do odważnego zaangażowania w sferze publicznej dla przekształcania świata w duchu Ewangelii. Szczególnym zadaniem w tym względzie jest obrona życia ludzkiego, w tym przeciwdziałanie przestępczości, zwłaszcza związanej z narkotykami oraz próbom legalizacji aborcji. Drugim wyzwaniem jest kryzys gospodarczy, który szczególnie boleśnie dotyka Meksyk, powiększając istniejące dysproporcje społeczne. Uderza on również w system edukacji i ochrony zdrowia. Biskupi zwracają uwagę, że dziedziny te leżą w przeważającej mierze w obszarze powołania świeckich katolików. Tymczasem w Meksyku daje się odczuć z jednej strony rozpowszechniony klerykalizm, a z drugiej niedojrzałość wiary u tych, którzy powinni w codziennej działalności inspirować się Ewangelią. Stąd episkopat zachęca świeckich do większej kreatywności w realizowaniu chrześcijańskich zasad we współczesnym świecie. Dotyczy to w szczególności obrony i promowania ludzkiego życia, małżeństwa i rodziny, integralnego wychowania, solidarności i zrównoważonego rozwoju, dialogu, rozumu i wiary, a także praw człowieka, w tym swobód religijnych.
Prezydent Urugwaju zawetował wczoraj proaborcyjną ustawę o tzw. zdrowiu seksualnym i rozrodczym, zatwierdzoną przez Izbę Wyższą Parlamentu. Tavare Ramon Vázquez, który jest z zawodu lekarzem, już od kilku miesięcy zapowiadał taki krok. Ten socjalistyczny polityk znany jest jako przeciwnik aborcji. Weto podpisali również ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych. Jak podkreślają obserwatorzy, szef państwa miał 10 dni na zawetowanie ustawy, ale nie czekał z tym nawet 2 dni i to pomimo szerokiego poparcia dla wspomnianego projektu prawodawczego w koalicji rządowej.
Zambijczycy wyszli wczoraj na ulicę, aby zaprotestować przeciw aresztowaniu księdza Franka Bwali. Dyrektor katolickiego radia został zatrzymany w środę po tym, jak w jednym z programów oskarżył nowo wybranego prezydenta Rupie Bandę o sfałszowanie wyborów. Do incydentu doszło w Kitwe, drugim co do wielkości mieście Zambii. Jego ulicami przeszły wczoraj tłumne demonstracje. Policja aresztowała 38 osób. Demonstranci spalili kilka samochodów. Sam ksiądz Boualia został wczoraj zwolniony za kaucją, po czym niezwłocznie udał się do radia, gdzie zaapelował do wszystkich o zachowanie spokoju, podtrzymując zarazem swoją krytyczną opinię na temat wyborów.
30 października w Zambii odbyły się wybory prezydenckie. Niewielką przewagą głosu wygrał je Rupia Banda. Zdaniem opozycji wybory nie przebiegały prawidłowo. Potwierdzili to również katolicy biskupi w wydanym ostatnio oświadczeniu. Innego zdania jest natomiast Unia Europejska, która w ubiegłą środę uznała, że w czasie wyborów nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Zambia jest największym producentem miedzi w Afryce i należy do najstabilniejszych pod względem politycznym państw na tym kontynencie.
Kościół w Polsce modli się dziś o pokój w Demokratycznej Republice Konga i solidaryzuje się z pracującymi tam misjonarzami. W rejonie konfliktu zbrojnego we wschodniej części kraju nie ma obecnie żadnych organizacji pozarządowych, ale polscy misjonarze starają się nieść pomoc cierpiącej ludności, szczególnie kobietom i dzieciom.
Tymczasem z Konga docierają coraz bardziej niepokojące informacje. Jak donosi ojciec Giulio Albanese, założyciel agencji misyjnej MISNA, konflikt z wojny domowej przekształcił się w konfrontację panafrykańską.
Sytuacja dramatycznie się pogarsza. Świadectwa zebrane w tych godzinach zgodnie mówią o obecności żołnierzy z Angoli i Zimbabwe, którzy w północnym Kiwu walczą u boku wojsk rządowych. Jednocześnie miejscowe źródła donoszą o obecności oddziałów rwandyjskich, które z kolei wspierają rebeliantów pod dowództwem Laurenta Nkundy. Nie można więc już mówić o wojnie domowej, która do tej pory sprowokowała setki tysięcy uchodźców, ale o kryzysie panafrykańskim. Rozwój sytuacji zapowiada powtórkę z II wojny kongijskiej w 1998 roku.
Misjonarze apelują o otwarcie korytarzy humanitarnych, które pozwoliłyby na dostarczanie żywności i leków. W Kongu natychmiastowej pomocy potrzebują 2 miliony uchodźców.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Fakt zarejestrowania przez SB nie oznacza rzeczywistej współpracy, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch. Skomentował on w ten sposób informację, iż metropolita lubelski arcybiskup Józef Życiński był zarejestrowany przez SB jako tajny współpracownik o pseudonimie Filozof. Jednocześnie ksiądz Kloch poinformował, że raport Kościelnej Komisji Historycznej trafił już do Stolicy Apostolskiej.
Kościelna Komisja Historyczna gruntownie przebadała te materiały, które znalezione zostały w IPN-ie. Z tego został stworzony raport i, co mówię po raz pierwszy, po przełożeniu go na język włoski poprzez nuncjaturę apostolską w Polsce, ta dokumentacja trafiła do Watykanu.
Ksiądz Kloch przypomniał, że ewentualne dokumenty na temat arcybiskupa Życińskiego zostały zniszczone. Jak zatem brak dokumentacji może stanowić dla kogoś argument, że była współpraca? Pytał rzecznik episkopatu. Rada społeczna przy biskupie płockim wydała oświadczenie, w którym apeluje, aby rządzący państwami, w których dochodzi do przemocy wobec chrześcijan, wstrzymali prześladowania. W oświadczeniu przypomina się, że w ostatnich tygodniach fala przemocy wobec chrześcijan nasiliła się, mówi rzecznik prasowy diecezji płockiej Elżbieta Grzybowska.
W oświadczeniu Rady wskazuje się, że wolność religijna jest najbardziej podstawowym i niezbywalnym prawem osoby ludzkiej. Wypływa to z natury ludzkiej i żadne prawo, żadne ustawodawstwo nie może człowieka tego prawa do wyznawania własnej religii pozbawić.
Prześladowanie chrześcijan w świecie nie może być problemem, który nas nie dotyczy, apeluje Rada i prosi o modlitwę w intencji prześladowanych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.